Rozdział drugi. Mity współczesnej przedsiębiorczości. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym opowiedzieć Ci o paru największych mitach funkcjonujących w sferze współczesnej przedsiębiorczości. Mity współczesnej przedsiębiorczości. 1. 95% firm bankrutuje w ciągu pierwszych 5 lat działalności. 2. Aby sfinansować nowo powstającą firmę, trzeba dysponować kapitałem wysokiego ryzyka. 3. Jeśli Twój produkt lub usługa jest dobra, odniesiesz sukces. 4. Aby odnieść sukces jako przedsiębiorca, musisz wynaleźć coś nowego i przełomowego. 5. Większość przedsiębiorców to ryzykanci. 6. Większość przedsiębiorców odnosi sukcesy finansowe. 7. Przedsiębiorcą trzeba się urodzić. 8. Wszyscy przedsiębiorcy chcą być bogaci. 9. Przedsiębiorcy nie mają życia osobistego. Mit numer 1. 95% firm upada w ciągu pierwszych 5 lat działalności. Współpracowałem z tysiącami właścicieli firm na całym świecie i raz po raz uświadamiałem sobie, że kluczem do sukcesu są przygotowania. Potrzeba czasu, aby zanim rozpoczniemy działalność, dokładnie zbadać wszystkie szczegóły tego, czym zamierzamy się zająć. Przedsiębiorcy są zwykle impulsywni i niecierpliwi, dlatego właśnie podejmują ryzyko i zakładają firmy. Powinni się jednak hamować, panować nad emocjami. Powinni działać powoli, dokładnie analizować wszystkie aspekty działalności, o której myślą, i przed jej rozpoczęciem zadać sobie 3 pytania. 3 pytania, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem działalności. 1. Czy istnieje rynek dla mojego produktu lub usługi? 2. Czy ten rynek jest wystarczająco duży? 3. Czy ten rynek jest wystarczająco skoncentrowany? 1. Być może rodzina i przyjaciele uważają, że Twój produkt lub usługa to świetny pomysł, ale czy istnieje dla nich rynek? A może ten rynek jest mały? Może to tylko jedna osoba? Czy inni faktycznie zechcą zapłacić za Twój produkt? 2. Czy ten rynek jest wystarczająco duży, czyli taki, jaki zagwarantuje Ci dochodową działalność? 3. Czy Twój rynek jest wystarczająco skoncentrowany, abyś mógł stać się jego istotnym uczestnikiem i nie tylko sprzedawać swoje produkty, ale także pokrywać koszty reklamy, promocji, dystrybucji itd. Największym błędem, jaki popełnia wiele osób rozpoczynających działalność biznesową, jest opracowywanie produktów lub usług, dla których brak znaczącego rynku zbytu. Gdy pomysł się pojawia, wydaje się dobry, ale należy się przygotować. Co jest dowodem na to, że rynek istnieje? We współczesnym biznesie funkcjonuje coś, co nazywamy dowodem słuszności koncepcji. Koncepcja to po prostu pomysł, który może okazać się dobry lub nie. Jak udowodnić, że koncepcja jest zgodna z realiami? Na to, że istnieje rynek zbytu, jest tylko jeden dowód – pieniądze od klientów. Ale jak ustalić, ilu będzie klientów, którzy faktycznie zechcą zapłacić za Twój produkt lub usługę, skoro nie są one jeszcze dostępne na rynku? Ludzie, do których będziesz się zwracał, mogą mówić: to świetny pomysł. Zacznij wytwarzać ten produkt, wprowadź go na rynek, a odniesiesz wielki sukces. Świetnie, a dostanę pieniądze z góry? No więc, czego zatem potrzebujesz? Odpowiedź brzmi: biznesplanu, który zmusi Cię do przemyślenia wszystkich aspektów tego, czym zamierzasz się zająć. Czy istnieje rynek zbytu? Czy jest wystarczająco duży? Jak wejść na ten rynek? Jaka będzie rynkowa cena produktu? Jaka jest konkurencja? Czym Twoja oferta różni się od produktów innych firm? I tak dalej. Następnie trzeba stworzyć wycenę produktu i kosztorys jego dystrybucji. Musisz ustalić, jakie będą koszty sprzedaży, ile powinieneś produkować i jak rozprowadzać produkty oraz ile płacić ludziom, którzy będą je sprzedawać. Czasami pojawiają się problemy z produktami wadliwymi lub uszkodzonymi, które trzeba wymieniać na pełnowartościowe. Czasami problemem bywają koszty dostaw. Pracowałem kiedyś w firmie, której założyciele wpadli na świetny pomysł. Ich produkt był tak dobry, że klienci kupiliby go automatycznie, ale okazało się, że całkowite koszty jego sprzedaży będą stanowić niemal 40% obrotu. Tak wysokie koszty sprzedaży oznaczają, że nie można nawet myśleć o wprowadzaniu produktu na rynek. Pewnego dnia podpisałem umowę inwestycyjną opiewającą na wiele milionów dolarów. Zachęcił mnie do tego wspólnik, który brał udział w opracowywaniu projektu deweloperskiego. Wszystko, od nabycia gruntów do zakończenia budowy i rozpoczęcia generowania przychodów, miało zająć około 2 lat. Projekt wyglądał świetnie, więc zainwestowałem dużą sumę. Okazało się, że mój przyjaciel był albo niezbyt rozgarnięty, albo nieuczciwy. Nie uwzględnił kosztów utrzymywania zapasów i kosztów odsetkowych, które łącznie wynosiły w skali rocznej 6 czy nawet 8% wartości inwestycji i dotyczyły zarówno nieruchomości, jak i budowy. Krótko mówiąc, była to masa pieniędzy. Gdy realizacja inwestycji nabrała rozpędu, nie mając żadnych przychodów, wydawaliśmy 50 tysięcy dolarów miesięcznie i niemal zbankrutowaliśmy, bo nie uwzględniliśmy tych kosztów na etapie projektu. Ile czasu mogło minąć, zanim osiągnęlibyśmy próg rentowności i zaczęlibyśmy zarabiać? Ile czasu mogło minąć, zanim odzyskalibyśmy swoje pieniądze? Nikt nie pomyślał ani o tym, ani o odsetkach. Nie zostało to nawet uwzględnione w prognozach. Pamiętaj zatem, że wszystko trzeba przemyśleć. Kiedy miałem 20 kilka lat, nauczyłem się czegoś, co okazało się dla mnie zbawienne. Przelewaj myśli na papier. Zapisuj wszystko. Zapisuj, żeby dysponować materiałami, do których będziesz mógł sięgać, aby móc odpowiadać na pytania dotyczące nawet najdrobniejszych elementów twoich koncepcji. Uruchamiając i rozwijając firmę, nigdy niczego nie zakładaj z góry. Wszystko sprawdzaj po 2 razy. Ustalaj dane liczbowe i je zapisuj. Gdy już podpisałem tę umowę, zebrałem całą dokumentację i pokazałem ją znajomemu. Przejrzał papiery i stwierdził: nie uwzględniłeś tych danych, nie wziąłeś pod uwagę tych kosztów, zapomniałeś o tych odsetkach. Gdybyś ujął to wszystko, sytuacja wyglądałaby tak. Oto zasada. Wszystko trwa 3 razy dłużej i kosztuje 2 razy więcej niż pierwotnie zakładamy. Tego także dowiedziałem się na początku kariery. Mówiłem o tym 1000 właścicieli firm, przedsiębiorców i założycieli startupów, a mimo to ciągle słyszałem, myślałem, że mnie to nie dotyczy. Nienawidzę tej zasady. W pewnym sensie ją ignorowałem, ale niezmiennie rok po roku okazywało się, że tak właśnie jest. Wszystko kosztuje 2 razy więcej i trwa 3 razy dłużej. Jeśli myślisz, że osiągniesz próg rentowności za 3 miesiące, prawdopodobnie potrwa to 6 miesięcy. Jeśli uważasz, że coś będzie kosztować X, to koszt tego czegoś na pewno wyniesie 2X, więc uwzględniaj to w swoich wyliczeniach. Jeśli będzie inaczej, możesz się uważać za szczęściarza. Profesjonalista powinien być przygotowany na wszystko. Nigdy nie przyjmuj niczego za pewnik. Nigdy niczego nie zakładaj z góry. Sprawdzaj dwukrotnie wszystkie dane i wszystkie fakty. Pozyskuj dowody słuszności koncepcji. Szukaj dowodów na zewnątrz. Wiele organizacji biznesowych zleca weryfikowanie własnych planów firmom zewnętrznym, które na podstawie kompletu danych określają, czy założenia konkretnych projektów są zgodne z prawdą. Pamiętaj, że prawda to twój najlepszy przyjaciel. Pracowałem kiedyś ze znajomym, który zaczynał od zera, a teraz jest bardzo bogaty. Postanowił on zostać biznesmenem. Miał pieniądze, bo odniósł wcześniej spore sukcesy zawodowe, a sytuacja rynkowa wydawała się dobra. Wobec tego wraz z 2 kolegami z biura zaczął badać sprawę, wielokrotnie wszystko sprawdzać, rozmawiać z ludźmi z branży i tak dalej. Poświęcili na to 6 miesięcy. W końcu usiedli razem i stwierdzili: nie, to nie jest dobry interes. A oto historyjka, której głównym bohaterem jest zajmujący obecnie 4. miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie, Warren Buffett. Pewnego razu Buffett grał w golfa. Jego przeciwnik zaproponował zakład. Warren, dam ci $1000, jeśli trafisz pierwszą piłką w green. Buffett spojrzał na pole, potem na swoją piłeczkę i powiedział: nie, Nie zamierzam tego robić. To nie jest dobry zakład. Przeciwnik stwierdził, no co ty? Przecież $1000 to dla ciebie nic. A Buffett odpowiedział, głupota nie zależy od kwoty. Jeśli coś jest głupie na małą skalę, jest też głupie na dużą. Nie zamierzam tego robić. To głupi zakład. Musisz postępować tak samo. Jeśli coś jest głupie na małą skalę, jest też głupie na dużą. Jeśli będziesz robić głupoty, przeznaczając na nie niewielkie sumy, to nieuchronnie zaczniesz także robić głupoty na wielką skalę, co będzie kosztować cię mnóstwo pieniędzy. Jeden z moich mentorów, który zaczynając od zera zbił majątek wart $900 milionów, powiedział mi kiedyś, co następuje. Brian, zawsze łatwiej jest w coś wejść, niż się z tego wydostać. Inwestowanie pracy i pieniędzy muszą poprzedzać należyta staranność i dokładne przemyślenia. Planując rozpoczęcie projektu, zapewne będziesz musiał poświęcić na to swój czas. To nieuniknione. Być może będziesz musiał także zainwestować jakieś niewielkie kwoty, aby sprawdzić swoje założenia i uzyskać dowód słuszności koncepcji, ale wszystkie te działania musisz podejmować na samym początku, bo wydostać się jest zawsze trudniej niż w coś wejść. Mój ulubiony termin biznesowy to należyta staranność. Sprawdzaj wszystko dwa razy. Największe, najbardziej kosztowne błędy, które popełniałem i które obracały w niwecz lata mojej ciężkiej pracy oraz pozbawiały mnie pieniędzy, wynikały z tego, że zdarzało mi się zapominać o należytej staranności, kontroli, przygotowaniach. To punkt wyjścia. A oto kolejna kwestia. Bądź zawsze przygotowany na to, aby zastępować kapitał finansowy kapitałem własnego wysiłku. Innymi słowy, bądź przygotowany na to, że prowadzenie analiz i zdobywanie informacji będzie kosztować cię nie pieniądze, ale czas. A czasu, w przeciwieństwie do pieniędzy, nie da się odzyskać. Zatem to, co tak naprawdę inwestujemy w biznes, to nie pieniądze, tylko nasze życie. To czas, jaki zajmuje nam gromadzenie tych pieniędzy. Czas i pieniądze tracimy, nie przeprowadzając odpowiednich analiz. Jeśli zaczniesz to robić, unikniesz ponad 90% problemów, jakie napotykają początkujący przedsiębiorcy. Zapytania o to, czy nie zainwestowałbym w różne przedsięwzięcia, otrzymuję co tydzień, a czasem nawet 2-3 razy w tygodniu. To najczęściej opowieści o pechu. Mam świetny pomysł na biznes, ale nikt nie chce dać mi pieniędzy na start. Mam świetną koncepcję biznesową, ale nie mogę znaleźć nikogo, kto dałby mi pieniądze. Banki nie chcą udzielić mi kredytu. Nikt nie chce pożyczyć mi pieniędzy. Staram się być możliwie najbardziej delikatny, ale zaznaczam, że jeśli ktoś jest dorosły i nie ma pieniędzy na to, aby zainwestować we własny biznes, to inwestowanie w niego nie jest dobrym pomysłem. Jeśli masz 20 czy 30 lat, jesteś bez grosza i musisz z pochyloną głową prosić innych o pieniądze na promocję swojej koncepcji biznesowej, to inwestowanie w ciebie nie jest bezpieczne, jest wyjątkowo ryzykowne. Większość ludzi, którzy pożyczają innym pieniądze, robi to na zasadzie ręka w rękę. Dam ci moje pieniądze, jeśli ty wyłożysz swoje. Gdy chcesz zaciągnąć kredyt w banku, co i mnie zdarzyło się raz przed laty, musisz wykazać, że potrzebujesz pieniędzy, bo wszystkie własne oszczędności i aktywa już zainwestowałeś w swoje przedsięwzięcie. Byłem bardzo zaskoczony, gdy okazało się, że nie tylko nowa, ale także już funkcjonująca na rynku firma, aby otrzymać kredyt, musi mieć zabezpieczenie w wysokości 5-krotnie przekraczającej jego kwotę. Mój doradca bankowy stwierdził, wartość zabezpieczenia to 500% kwoty kredytu. Jeśli chcesz pożyczyć od nas $10,000, chcemy, byś udowodnił, że dysponujesz aktywami o wartości co najmniej $50,000, samochodem, domem, rachunkiem oszczędnościowym czy polisą ubezpieczeniową, które możesz ewentualnie spieniężyć, by zwrócić nam dług. 500%. Nie mogłem w to uwierzyć. Pocieszające jest jedynie to, że jeśli działalność po 2 latach pozostaje rentowna, bank zwykle zaczyna delikatnie obniżać swoje wymagania dotyczące zabezpieczeń. Banki istnieją nie po to, aby tracić pieniądze. Banki zajmują się udzielaniem kredytów nieobciążonych ryzykiem, czyli takich, które są spłacane niezależnie od tego, co dzieje się z firmą czy zabezpieczeniem. Chcąc pożyczyć pieniądze od banku, musisz przekonać osoby, które w nim pracują, że tak naprawdę wcale ich nie potrzebujesz, bo masz mnóstwo własnych, a kredyt chcesz wziąć wyłącznie po to, aby twoja firma szybciej się rozwijała. Mit numer 2. Aby sfinansować nowo powstającą firmę, trzeba dysponować kapitałem wysokiego ryzyka. Niektórzy uważają, że lekarstwem na braki finansowe są inwestorzy dostarczający kapitału wysokiego ryzyka, ale prawda jest taka, że 99 na 100 kierowanych do nich wniosków trafia do kosza na śmieci. Dlatego musisz przygotować sobie tak zwaną elevator speech, czyli krótką, ale konkretną prezentację podsumowującą zalety twojej koncepcji biznesowej w czasie, jaki zajmuje windzie pokonanie wysokości odpowiadającej 8 piętrom. Jeśli oglądasz programy w rodzaju Dragon's Den, jak zostać milionerem, to zapewne wiesz, że zasadniczym powodem odrzucania propozycji kandydatów jest brak sprzedaży. Inwestorzy nie wierzą, że ich firmy osiągną wystarczający poziom sprzedaży, aby odnieść sukces. Obawiają się, że sprzedaży nie będzie w ogóle lub nie będzie ona wystarczająco rentowna. Uczestnicy programu Dragon's Den proszą inwestorów o ogromne kwoty, oferując w zamian 10% zysków, ale zwykle nie są w stanie ich przekonać. I nie przekonaliby także nikogo innego, bo prowadzą działalność od 2 lub 3 lat i dotąd niemal nic nie sprzedali. W obrocie jest bardzo dużo pieniędzy. Kapitał jest jednak dostępny tylko dla tych, którzy są w stanie wykazać, że zainwestowanie w ich projekt będzie opłacalne, że nie tylko oddadzą pożyczone pieniądze, ale także osiągną istotne zyski. Dlatego twoim zadaniem nie powinno być znajdowanie sprytnych argumentów przemawiających za tym, aby inni dali ci pieniądze, tylko udowadnianie im, że jesteś w stanie generować sprzedaż na poziomie znacznie przekraczającym poziom kosztów. Powinieneś być w stanie ich przekonać, że zainwestowanie w twoją firmę to doskonała okazja biznesowa, taka, którą będą mogli szybko zdyskontować, jeśli tylko wyłożą na nią nieco pieniędzy. Aby założyć firmę i zacząć generować zyski w Dolinie Krzemowej, trzeba walczyć o każdego centa. I zwykle nic z tego nie wychodzi, a większość pieniędzy i tak wykładają rodzina i znajomi. Gdy zaczyna się od zera, bywa tak, że osiągnięcie pierwszych zysków zajmuje od 5 do 7 lat ciężkiej pracy. A potem firma odnosi sukces. Można ją sprzedać i zarobić mnóstwo pieniędzy zarówno dla siebie, jak i dla ludzi, którzy nam zaufali. I wszyscy ustawiają się w kolejce, aby dać nam pieniądze. Kapitał jest jak rzeka. Musisz tylko udowodnić, że zwrócisz zaciągnięty dług. Biznesmeni nie zajmują się traceniem pieniędzy. Nie interesuje ich także podejmowanie ryzyka. Inni myślą, że tak jest, ale to nieprawda. Przedsiębiorcy starają się ograniczać ryzyko, a nawet całkowicie je eliminować. Pieniądze są dostępne, jeśli potrafimy dowieść, że damy radę sprzedać wystarczająco dużo jednostek swojego produktu lub usługi, aby nie tylko je zwrócić, ale także osiągnąć znaczący przychód. Większość firm jest obecnie finansowana przez rodziny ludzi, którzy je zakładają, ich przyjaciół i głupców. To słynne 3F, z angielskiego Family, Friends, Fools. Nikt inny nie chce się tego podjąć, gdyż znaczna część nowych firm z czasem bankrutuje. W przypadku zupełnie nowych produktów lub usług ryzyko niepowodzenia jest zwykle bardzo duże. Powodem jest brak doświadczenia przedsiębiorców, którzy tego rodzaju produkty lub usługi wprowadzają na rynek po raz pierwszy. Gdy zaczynałem, stosowałem bootstrapping, czyli finansowałem firmę z własnej kieszeni. Zaczynają tak dziesiątki przedsiębiorców. To naprawdę bardzo prosta koncepcja. Wpadasz na pomysł stworzenia jakiegoś produktu lub usługi. Robisz to, zaczynasz sprzedawać ten produkt lub usługę i osiągasz zysk. A potem inwestujesz ten zysk w swoją firmę. Wytwarzasz i sprzedajesz produkt lub usługę, znowu osiągasz zysk i tak dalej. Może to trwać całe miesiące, a nawet lata. I naprawdę znacznie lepiej jest wpompowywać w firmę niewielkie, ale własne pieniądze, niż pożyczać je od kogoś innego lub brać kredyty, bo nie dysponując kapitałem zewnętrznym, już od samego początku jesteśmy zmuszeni do wykazywania się kreatywnością. Już od pierwszego dnia działalności musimy ciężko pracować. Jest taki żarcik. Gdy założysz własną firmę, musisz pracować na pół etatu i możesz sobie wybrać tych 12 godzin w ciągu doby, które bardziej ci odpowiadają. Musisz pracować przez minimum 6, a zwykle 7 dni w tygodniu. Tydzień pracy przeciętnego przedsiębiorcy ma zazwyczaj od 60 do 70 godzin, czyli zajmuje się on swoją firmą przez mniej więcej 10 do 12 godzin dziennie i przez 6 do 7 dni w tygodniu. Jeśli uważasz, że da się założyć nową firmę pracując mniej, już na początku spotka cię duża niespodzianka. Pewien mój przyjaciel założył małą firmę. Sprzedawał plakaty i przez 2 czy nawet 3 lata spał w swoim niewielkim sklepie. Kończył pracę późnym wieczorem i kładł się spać na biurku. Rano wstawał, zjadał coś w McDonaldzie, który był za rogiem, i pracował przez cały dzień, a potem znowu kładł się spać na biurku. Dlaczego to robił? Bo nie mógł sobie pozwolić na wyjścia ze sklepu. Musiał pracować przez cały czas. Na początku wszystko kosztuje znacznie więcej niż oczekiwaliśmy. 2-3 razy więcej. Przypominam, że obowiązuje zasada 2 razy więcej, 3 razy dłużej. Ceny, jakiej możemy zażądać, w znacznej mierze dyktuje to, ile klienci będą skłonni zapłacić. Jedynym sposobem na osiąganie coraz wyższych zysków jest ciągłe podwyższanie poziomu własnej efektywności i wytwarzanie produktu lub proponowanie usługi po coraz niższych kosztach. W ten sposób rosną nasze przychody.